to już nagrywa i widzę, że pracuje. I w związku z tym tak, to będzie kaseta pierwsza nagrania. Ja sobie to mówię, żeby już było. Dzisiaj jest 7 październik, to też już będziemy wiedzieli, z którego to okresu pochodzi. I teraz już będziemy mogli normalnie rozmawiać. To znaczy, proponuję zacząć jednak od tego, co się nazywa legendą domu. To właściwie nawet jak się na to patrzy tak z oddalenia, jak wyglądała atmosfera domu rodzinnego właśnie w tym okresie wczesnego dzieciństwa. I troszeczkę o rodzicach, o rodzeństwie, o dniu codziennym i tak dalej. To już będziemy później jakoś to sobie ustalali.
Nawet to jest odpowiadać na pytania, nim się rozgadam.
Tak, tak, bardzo proszę.
U nas było 11 rodzeństwa. Rodzice się pobrali w 1989 roku, czyli już 101 lat temu. Już minęło 101. Mój ojciec skończył Akademię Rolniczą, to się nazywało Hochschule für Bodenkultur we Wiedniu, rolnicze, i był bardzo dobrym fachowcem i świetnie prowadził swój majątek, co jest szalenie trudno, moim zdaniem najtrudniejszy zawód jaki jest, to jest być ziemianinem. Bo oprócz fachowego rolnictwa trzeba umieć mieć kontakt z ludnością okoliczną, więcej czasem społecznej roboty niż fachowej. Konieczny. I to na ogół ziemianie jakoś wychodzili z tego nieźle. Gorzej z rolnictwa, bo to były dwa kierunki. Jedni mówili, że chciać i orać to każdy potrafi, tylko trzeba administrować. U moich rodziców było odwrotnie, że przede wszystkim trzeba umieć gospodarzyć. I to były czasy międzywojenne, czy przed pierwszą wojną światową, gdzie właściwie o sprzedaży nie było żadnej trudności. Im więcej wyprodukować, tym się więcej sprzedało, czy jeżeli chodzi o gospodarczą stronę. Więc te ulepszenia drobne gospodarcze były takie, na przykład jeszcze przed pierwszą wojną światową mój ojciec sprowadził maszynę Einzelkornzeemaschine, to nie wiem, czy pan po niemiecku.
Nie.
To znaczy, który siewnik, który nie siał ziarno, tylko takimi szczypcami ziarko po ziarku rzucał w ziemię i to było oszczędności, przeszło kwintal na hektarze samego nasienia, które właściwie na czysto wychodziło.
Ale teraz może tak, wróćmy jeszcze do tego wątku wczesnego dzieciństwa, to znaczy jak pan teraz z perspektywy lat na to patrzy, to znaczy proszę właśnie opowiedzieć takie lata swoje dziecinne, atmosferę domu, parku.
No to te lata dziecinne, czy dla moich rodziców, dla domu się rozciągało między najstarszą siostrą, najmłodszym bratem, było 19 lat różnicy, więc to prawda, to było. Plus jeszcze jak najmłodszy dorósł, to drugie 19, to jakieś około 40 lat, gdzie zawsze były dzieci w domu.
Tak, no mnie by tu interesował przede wszystkim ten okres pańskiego dzieciństwa, czyli ten okres pierwszych kilkunastu lat życia i ta atmosfera wówczas, to znaczy pan był, o ile pamiętam, trzecim od końca, tak?
Tak.
I w związku z tym no, już wokół kręciło się rodzeństwo, byli rodzice, był dom. Jak to właśnie wyglądało? Jak pan to...
No, dom jako budynek, pałac był olbrzymi, z trzema skrzydłami i głównym korpusem. 17-wieczny, z grube mury, parter był ze sklepionymi salami dużymi, później do budówki późniejsze robione przez kilka pokoleń. Jeszcze moi rodzice rozbudowali jeszcze dalej. park miał około 12 hektarów. Dom stał niedaleko od szosy, gdzie była brama i od razu zajazd. Cóż jeszcze powiedzieć? Dom nigdy nie był, ten pałac Pełkinie, miejscowość w Pluraletantum, w Pełkiniach i do Pełkin, bo często ludzie pchną do Pełkini, że jest ta Pełkinia, to są te Pełkinie. Co tam jeszcze było, przepraszam.
Proszę, że chodzi mi konkretnie o jakby rekonstrukcję atmosfery domu rodzinnego w wczesnych latach życia, to znaczy w dzieciństwie, w wieku lat kilkunastu, co pan właśnie z tego pamięta, bo tutaj skończyło się, przerwaliśmy nagranie w momencie, gdy pan był przy opisie pałacu w Pełkiniach. Także może jeśli pan chce, to proszę to ewentualnie ten wątek kontynuować, ewentualnie przejść.
To było dwa front, dwa skrzydła z przodu, jedno z tyłu jeszcze. Czyli tak jakby H. Małe H. Całość. Jedno skrzydło było kaplica pałacowa z wejściem osobnym od wejścia. Kościoła nie było we wsi, więc ludność przychodziła tutaj do tej kaplicy domowej, gdzie był kapelan mieszkający w domu i dom był katolicki i wierzący, praktykujący. Bardzo byliśmy surowo wychowywani właściwie. Mój ojciec miał dar wielkiej decyzji i spokoju. Mówił krótko, zwięźle, spokojnie i trzeba było momentalnie wykonywać polecenie. Nie było już nigdy słychać wahania w jego, jak o czymś mówił, wahania, tylko zrób to i to. Nie było mowy, żeby nie słuchać albo zwlekać. I tego z tym, że jakbyśmy na przykład byli mali, to nas posyłał często, nie wiem, coś przynieść, coś odnieść, coś tego. Z wiekiem coraz mniej, coraz mniej. Jakbyśmy dorastali, to w ogóle nie pozwalał nam się wysługiwać, tylko sam mówił, że idzie po coś przynieść. Byśmy się zerwali, nie siedzieć, ja sam to zrobię. I tego. Sam miał bardzo dużo hartu fizycznego, wytrzymałość. Nam nie wolno było być zmęczony, zniechęcony, grymaśny. Dlatego przy obecności rodziców na dzieci nie było do pomyślenia się oprzeć tak, jak się w tej chwili opie. Tylko się prosto siedziało. Jak ktoś z nas się oparł, to jak ojciec się popatrzył, to jużśmy sztywnieli, żeby być wyprostowany. I tak. Sam jak gdzieś jeździł, gdzieś to noc w pociągu, to nie było żadnego problemu, to się nie odsypiało i nie od tego. Można było być chory, no to wtedy uznawał chora. Zmęczenie to nie było, nie egzystowało. I zmęczenie trzeba opanować i nie pokazywać po sobie zmęczenia.
No a jak jeszcze raz jakby wracając do tego wątku, jeszcze może pan pamięta właśnie jakieś takie szczegóły z wczesnego dzieciństwa, właśnie różnych takich sytuacji domowych, reakcji ojca na jakieś właśnie domowe problemy i inne rzeczy, coś właśnie z takich szczegółów, czy coś panu utkwiło w pamięci?
No jedzenie było proste, bo fobia jakichś luksusów czy takich wygodnictwa. Trzeba było siedzieć prosto, jeść to co dają, nie wolno było grymasić, o jedzeniu się podczas jedzenia nie mówiło, dzieci w ogóle i ryby nie mają głosu, troszkę tak, z tym, że rozmowy z rodzicami były bardzo częste i pożyteczne i kształcące, ale jakieś, co my wolimy, a co chcemy, a czego nie chcemy, jakieś grymasy, to nie egzystowało zupełnie. Trenowali nas rodzice, jak harty byliśmy wytrenowani do ruchu, biegów, sportów, konkurencje, kto wytrzymalszy, kto szybszy, sprawniejszy. I to nam zostało wkodowane tak, że do tej pory dla mnie wstawanie czy siadanie, jeżeli nie mam jakichś ishiasu, który mi się czasem odzywa, no to wtedy się skrzywię, ale tak to było albo jazdy, gdzieś nasz kapelan, który szalenie był dobry, łagodny i ciągle dbał o to, czy nie jesteśmy zmęczeni, czy nie jesteśmy, żeby nam dogadzać i tak dalej, co ojca dosyć, czy irytowało, może nie, ale to ukrócał i nie dozwalał do tego. Po nocy w pociągu albo coś, żeby jakoś odpocząć, to nie było mowy o tym. Dużo konnej jazdy, dużo sportu, dużo ruchu i również czytanie, na przykład ojciec ślicznie czytał codziennie po obiedzie, było krótkie czytanie, kwadrans albo nie dużo dłużej, z jakiejś literatury polskiej znanej, patriotycznej. Cóż to jeszcze takiego powiedzieć?
Może właśnie proszę spróbować zrekonstruować taki codzienny dzień na przykład w Pełkiniach, jak wyglądał dzień świąteczny w Pełkiniach, jak właśnie atmosfera, coś może o swojej matce pan by nam opowiedział.
Moja matka znała wszystkich ludzi, kobiety i dzieci w całej wsi Pełkinie i znała i interesowała się ludźmi. Ochronka była, jeśli chodzi o społeczne, ochronka wybudowana przez moich rodziców, zakonnice, siostry, służebniczki. Zostały kilka morgów pola, były nauczycielkami fachowymi. Oprócz tego była jedna była, opiekowała się chorymi, była jakąś pielęgniarką, bo nie lekarzem, bo to przed pierwszą wojną nie egzystowało właściwie lekarki, więc wszystkie dzieci znała, bardzo się interesowała, myśmy też musieli znać wszystkie dzieci, zainteresowane, najbliższe sąsiedztwo, najbliższa chałupa koło, za parkiem zaraz, rodzina kolejarz z Jarosławia, który umarł i została wdowa z dziećmi, to myśmy codziennie nosili obiady w menażkach do chałupy. Tam trzeba było rozpakować, zobaczyć czy dzieciom smakuje tego i dopiero wrócić do swojego obiadu.
No, ale to w jakim wieku byliście wtedy, panowie?
Ja pamiętam, do pierwszego, do 14 roku, to miałem 8-9 lat, to się codziennie robiło. Potem podczas wojny byliśmy, poza tym, bo jak się Moskale zbliżali, tośmy wyjechali do Krakowa i pod Wiedeń. Potemśmy wrócili w 16 roku, czy w 17. No i potem jeszcze do końca wojny, te społeczne prace takie się troszkę ukróciły z powodu trudności i finansowych, i o których zaś się mówiłem już, prawda, i z powodu tego, że wszystkie te szkoły utrzymywane przez rodziców przeszły na szkoły państwowe, czyli przestało się je utrzymywać, gdzie nawet dzieci dostawały, wszystkie dzieci w tej szkole dostawały parę butów z cholewami na zimę, które się kupowało stoparci ileś tam, prawda? To było, kosztowało stosunkowo bardzo mało, ale w tej ilości. To było każde dziecko, które nie miało butów, to dostawało jeszcze butów i chodziło do szkoły. jakie były opory, to też ciekawe, bo to było wtedy bardzo dziwne. Ta, taki pamiętam wypadek, przyszła kobieta jakaś do mojej matki, żeby czy może krowy na dworskim paść. Moja matka mówi, macie tyle hektarów, to paście na swoim, po co nam? Ale przecież ja dziecko do szkoły posyłam, to mi się coś za to należy. Prawda? To było wtedy w ten sposób traktowane. Albo pamiętam z takiego starego kuce, który przewoził promem przez rzekę San. No, on już tego nie robi, tylko jego syn czy wnuk robił, a on tam siedział na tym promie cały dzień i rozmawiał z tymi, które przewoził. I wspominam, jakie to dobre czasy były, jak była pańszczyzna. Bo jak się chłopu chałupa, krowa zdechła albo chałupa spaliła, to pan musiał wystawić nową. A jak skasowali pańszczyznę, to rządca mówi, teraz się rodź, jesteś właścicielem, radź sobie sam. I to było pewne, prawda, abstrahując od tej jakiejś społecznej czy moralnej samopoczucia wolności i samodzielności. To było niewątpliwie, jak to powiedzieć, awans społeczny tych ludzi, że byli na swoim, ale bieda była większa. Bo on musiał dobrze gospodarować, gdzie za pańszczyzny to nikogo z chłopów nie obchodziło, czy on dobrze pracuje, czy nie. To było tak jak za socjalizmu teraz, że czy się stoi, czy się leży, tyle się należy, prawda? To taki był stosunek do tego. A potem nagle zaczęli przymuszać, stosunki przymuszały chłopów do jakiejś gospodarki racjonalnej i to było kłopotliwe i trudne do przełamania. Coś tam jeszcze opowiedzieć.
Cały czas trzymamy się dzieciństwa.
Takich szkół, czy to się wtedy ogrodka nazywała, było siedem najbliższych szkoła, gdzie jak rodzice mówili, że ponad 50% dochodów szło na tak zwane społeczne rzeczy, które były dosyć normalne tam u ziemian. Traktowanie chłopa było bardzo różne. To zależało od indywidualności. Nam nie wolno było być nieuprzejme dla na przykład służby. Zawsze proszę, dziękuję i w ten sposób trzeba było poprosić rodziców o coś, co służącego, czy dziewczyny, która była od sprzątania. I tego. One były właściwie, to był dla nich awans społeczny, pewnie służenie w pałacu, bo musiały się nauczyć u siebie porządek w pokoju utrzymywać, gdzie w chałupie to zależało od rodziców, tutaj był pewien rygor. W ogóle, jeżeli chodzi o usługę, no to musieliśmy sami łóżka ścielić, sami sprzątać, co się nie zawsze wykonywało, muszę powiedzieć, bo ta służba uważała, że to jest ich domena, a nie żebyśmy zajmowali się nie swoimi rzeczami, bo on jest od tego, żeby posprzątać, czy pozamiatać, czy pościelić łóżko, więc potem powoli to się jakoś przechodziło, ale za młodych czy dziecinnych lat trzeba było łóżko pościelić, posprzątać w pokoju i dopiero wyjść na śniadanie, gdzie było kubek mleka, chleb, o ile możliwości czarny razowy, bo to było najlepszyśmy smakowali, i masło i koniec na tym. A wszystkie jakieś marmolady czy jakieś smarowania ekstra, to był niepotrzebny luksus. Pół do ósmej na śniadaniu, a o ósmej na lekcję, która były trzy kwadranse, kwadrans przerwy, znowu druga, trzecia, w domuśmy się uczyli, bardzo, bardzo pilnowali, a pamiętam, uczył nas mnie, już tylko mnie, Maciej Rataj, późniejszy marszałek Sejmu, ludowiec i lewicowiec właściwie, wyzwolenie. Ale nie taki bardzo, nie komunista, ale taki lewicowy.
W jakich to latach było? W jakich latach?
Pierwsza wojna światowa.
W okresie pierwszej?
16 do 18 czy 19 roku. Jak Polska została niepodległą, to on pojechał na politykę, został marszałkiem Sejmu i już nie wracał. Czasem przyjeżdża tam się z nami zobaczyć, ale to już było takie czysto towarzyskie spotkania.
Proszę właśnie opowiedzieć o Ratajach.
Pamiętam jego, najlepszy nauczyciel, jakiego w życiu widziałem, to pan Maciej Rataj był. To był wspaniały, oschły, surowy. Tych 20 czy ileś słówek łacińskich, które były do zadania. Tego zaczęła się łacina, powiedzmy, przepytywania słówek, jak na trzecim...
Uczył, jak rozumiem, łaciny, tak? Czy nie tylko?
Nie tylko łaciny, ale głównie łaciny. On był łaciny, ale uczył z wyjątkiem matematyki i fizyki i przyrodniczych rzeczy, nie, ale literatury, łaciny, greki uczył mnie. I zaczynało się, powiedzmy, łacina od przepytywania słówek. Jak trzech słówek nie wiedziałem, przerywał, odkładał, mówił, proszę powiedzieć matce, że nie będziesz jeść deseru, leguminy na obiad. I koniec. Spokój. I to się zdarzyło 2 czy 3 razy. Potem już, broń Boże, ani już się tak pilnowałem, że było nie do pomyślenia, żebym się nie przygotował. Nie tyle ze strachu czy z dyscypliny, która była. I powiedział po paru tygodniach, w tym 16 roku, jak zaczął się uczyć, że on gwarantuje, że będę miał bardzo dobrze z każdego przedmiotu. Do Jarosławia się jeździło w czerwcu na egzamin roczny i rzeczywiście było z wszystkiego bardzo dobrze. Potem już zdziwienie, że on pyta, ci profesorowie pytają tylko z tego, co się umie. To było zadziwienie. To było wszystko proste, jasne, bezkonfliktowe i bez trudności ci żadnej. A przy tym zainteresowanie do tego, on mnie też, pan Rataj, wkodował to, że to jest najpiękniejszy język, poza grekiem, który był najpiękniejszy, bo im starszy język, tym piękniejszy. I tym, przecież Iliada, Odyssea, to jest dla mnie do dziś dnia ideał wszystkiego, poezji czy tego, więc im starszy język, tym precyzyjniejszy. Łacina i prawo rzymskie to było rzecz, która właśnie nie do krytykowania właściwie, a później tym gorzej. Czyli, że postęp ludzkości jest dosyć względny, techniczny, na pewno tak, ale poza tym nie bardzo wierzę w jakikolwiek postęp ludzkości, bo ludzie są tacy, jak byli, mieli swoje wady, okresowo inne, ale to wszystko się tak systemem wahadłowym, trochę lepiej, trochę gorzej, trochę na prawo, trochę na lewo.
Co jeszcze by pan mógł powiedzieć o właśnie Macieju Rataju jako nauczyciel, jako człowiek? Jak rozumiem, mieszkał, tak, u państwa
w tym okresie? W domu obok, za parkiem, to tam, nie wiem, paręset kroków. Mieszkał, miał dla żony i córki domek taki, nie wiem, tam wiele to było, 2 czy 3 pokoje. Tam mieszkał i przychodził codziennie rano na te lekcje i po lekcjach wracał do domu i właściwie do wychowania się nie mieszał, tylko lekcje miał, które prowadził wspaniale. Wspaniale. To było unormowane, uregulowane, właśnie tych 20 słówek łacińskich dziennie, które trzeba było umieć, które niech bym spróbował jeszcze raz nie umieć. Mi się zdaje, że ja tylko raz tego deseru na obiad nie jadłem, bo 3 słówek nie umiałem z 20. A potem mi się nie zdarzyło. Bo to bez awantur, bez krzyków, bez wszystkiego, wszystko było uregulowane spokojnie. W domu był duży pokój, szkolny się nazywa, gdzie były, w szafach były takie małe muzeum, w cudzysłowie, gdzie były zbiory przyrodnicze. Moja matka była przyrodniczką i chodziliśmy na spacery, to się uczyło roślin, z łacińskimi nazwami, które moja matka znała, botaniczne łacińskie nazwy roślin. To wszystko trzeba było wiedzieć. Ale nie trzeba było, tylko to było ciekawe, bo wszystko było podane w formie, która nas bardzo interesowała i myśmy się, no można powiedzieć, snobowali do tego, żeby wiedzieć to, co rodzice wiedzą. Cóż tam jeszcze. Potem zbieranie jakichś nasion, żeby samemu wysiać i posiać i pod egidą matki, żeby tak posiać, a podlać się, żeby to wyrosło. I tego, żeby mieć tego ogród był doskonale prowadzony przez fachowego ogrodnika, który przynosił te rośliny do pokoju, żeby były i ładnie kwitły. Czysto, porządnie, spokojnie. Obiad punktualnie już tak był, można powiedzieć, z przesadną punktualnością. Służący wychodził i miał gong i dzwonił, wychodził na terasę, żeby było słychać w parku. Także tego i kończył jednym uderzeniem, 5 minut przed pierwszą, a 2 uderzeniami, że już siadacie do stołu. Ja nie pamiętam, żeby się kiedyś spóźnił obiad, to było tak, służący wychodził i punktualnie za 5:01 dzwonił, za punkt pierwszy dzwonił i wtedy biegiem do stołu ustawało się, było nas, prawda, 11 dwoje rodzeństwa i kilku tej opiekunów, nauczycieli czy ewentualnie gości, było zawsze około 20 osób do stołu. Rodzice siedzieli na środku stołu, w połowie długości stołu naprzeciw siebie. Stało się na baczność, jak rodzice weszli i siedli, to myśmy dopiero wtedy mogli usiąść. Po obiedzie się całowało w rękę rodziców z podziękowaniem za obiad. I potem ojciec przechodził do salonu i czytał zwykle albo gazetę, albo coś jeszcze z pasjonującej nas literacką literatury, no na ideał Sienkiewicz, trylogia czy inne jego książki, tośmy się pasjonowali do tego. Zawsze pan nauczycielka taka, to mówiła, że mój ojciec tendencyjnie czyta, żeby to było wszystko na korzyść Sienkiewicza, bez żadnej ironii czy coś, że tendencyjnie czyta. Takie żarty.
A o innych nauczycielach czy coś?
A inni się zmieniali. Jeden rataj, którego mam w pamięci najlepszy, a inni to były przeważnie, prawda, pierwsza wojna światowa, to się zmieniały po pół roku, po rok i dopierośmy się po paru latach dowiedzieli, że ta miała te wady, a tamta miała tamte wady, a wobec tego szkoła i nauczyciele byli nie do krytyki. Krytykowało się ich dopiero jak już nie było ex post albo już bardzo drastycznych wypadkach. Gimnazjum w Jarosławiu, które było, no to było nie do krytyki, bo to jaki nauczyciel był, taki był, ale od tego był, żeby on ci wykładał, żebyś ty słuchał i nauczył się. I nie grymasił i nie wydziwiał. A że ten nauczyciel to czy tamto, to się o tym nie mówiło. No może nie jest tak, jak powinien być, ale was uczy i twoim obowiązkiem jest go słuchać i nie mądrować. I ten rygor był bardzo przestrzegany. Bardzo ojciec lubił wszystkie sporty, więc po obiedzie zwykle albo coś, jakieś gry były i zabawy konkursowe, na przykład takie nietypowe, bo typowe to może nie warto mówić. Nagle zbiórka dzieci do parku, kto więcej przyniesie za tam ileś tam minut więcej gatunków roślin dziko rosnących w parku. I trzeba je było nazwać. I tośmy bardzo przestrzegali, lubili, to była wielka przyjemność. I to, co ojciec umiał zrobić, te wszystkie organizowane przez ojca gry, zabawy czy zajęcia były szalenie ciekawe i interesujące.
Czy jeszcze jakieś inne pan sobie przypomina?
nie wiem co. Konna jazda na przykład, bo było i stajnia tak zwana cugowa, zaprzęgowa i wierzchowa, więc trzeba było przyjechać. Jeżeli rodzice byli w domu, to siadało się na konia, przyjeżdżało przed pałac, trzeba by się ukłonić, rękę na wyciągniętą w dół czapkę zdjąć, że jedziemy na spacer i ten furman, który nas uczył konnej jazdy, był podoficer zawodowy, długoletni austriackiej kawalerii, która była na bardzo wysokim poziomie i też nas musztrował przy pewnej uprzejmości i tego, ale kazał nam różne rzeczy, tresował nas i wychowywał. Uprzejmość dla wszystkich była równa, bezwzględna, nie wolno było jakiejkolwiek nieuprzejmości do komuś pokazać, czy niedbalstwa, nawet braku dostatecznej uprzejmości. Służący czy chłopiec kredensowy, który szkodował podłogi, czy zamiatał i nic więcej nie robił, to trzeba było wyjść i poprosić o coś, tak samo jak się prosiło rodziców, czy każdego innego. To nie było żadnej różnicy. I to było dosyć przestrzegane w sąsiednich domach, krewnych czy znajomych. Na ogół było się uprzejmym i a zdaje się, że mój ojciec też był, tak jak i dla nas, dla służby też był surowo, bo nie znosił niedbalstwa i nieporządku. Tylko to się odbywało jakieś wysztanie z służby za ich jakieś niedociągnięcia się odbywało bez obecności nas dzieci, bo myśmy o tym oficjalnie nie mogli wiedzieć, bo przy nas nic nie było nigdy. Żadnych krytyk, nie, nikogo. Może nawet przesadnie. I było się bardzo uprzejmym i miłym. Nawet nie tylko uprzejmym, ale i miłym trzeba było być dla wszystkich. Jak starsi wchodzili do pokoju, to się wstawało od razu, tak? Aż pani siądzie, dopiero wtedy można było usiąść, prawda? I to bez jakiejś musztry takiej i tego, to było tak zakodowane, że to się robiło uprzejmie, tak żebyśmy właściwie rzadko kiedy mieli jakieś uwagi od rodziców, bośmy wiedzieli, jak się powinno zachować, kiedy. Jeżeli chodzi o uprzejmość, dobre wychowanie, to było zrobione bez krzyku, bez awantur, bez jakichś przymusów, tylko rodzice dbali o to, żebyśmy wiedzieli, jak się kiedy zachować, jak się do kogo odnosić, jak się...
Czy może książę chciałby eksperymentalnie zobaczyć, posłuchać siebie? To znaczy, może...
Nie, to takie stękanie, przeskakiwanie z tematu na temat, to jest...
No, to się zdarza, ale ja myślę, że trzeba na większym luzie, to znaczy trochę właśnie nie sugerować się tym, że to się nagrywa i opowiadać jak najwięcej o z tych najwcześniejszych swoich latach, to znaczy o nauczycielach, o tej atmosferze domu, może jakieś coś takiego szczególnego, jakieś szczególne wydarzenia, może powiedzmy, może książę by opisał, jak wyglądały święta na przykład w domu rodziny, właśnie w tym okresie wczesnego dzieciństwa, tak jak się...
A nie dzień powszedni właśnie?
I dzień powszedni też, ale to trzymajmy się dobrze, to najpierw teraz dzień powszedni przeróbmy dzień powszedni, taki normalny, tradycyjny dzień powszedni, jak wyglądał w domu, bo już troszkę...
O, to jest konkretne pytanie, na które konkretnie
tak, no i to proszę w takim razie.
O siódmej pobudka,
To znaczy pobudka w jakim znaczeniu była to pobudka?
No, no to znaczy przychodziła dziewczyna i
kazała wstać.
Nie kazała, nie, tylko mówiła, że 7 godzina i trzeba wstawać, gdyśmy się zrywali, wstawali 7:30 na śniadanie. Na śniadanie było dużo czasu, bo 7:30 do 8:00 do pierwszej lekcji. Więc śniadanie tego mleka wiele chcąc, chleba, o ile możliwości grazowego, ciemnego, który był najbardziej ceniony i lubiany w domu, i trochę ma i masła i już. A w niedzielę troszkę kawy i kostkę cukru. To była niedzielne
śniadanie.
I była pewna fobia jakiegoś luksusu, czy jak to powiedzieć, wygody takiej. Wszystko było trochę sztywne może.
Później były lekcje. Lekcje jak długo trwały? Ile przeciętnie?
No to zależy od wieku, prawda? Bo nie wiem, tam 7 czy 8-letnie to nie wiem, pewnie 2 godziny były. 2 lekcje było. Czytanie, pisania i koniec. Potem przychodziły rachunki, potem przychodził jakiś język, potem przychodziły już szkolne, prawda, w 7 latach. Ale mi się wydaje, że myśmy byli dosyć wcześnie rozwijani, bo ja mam list naszej niani, która nas wychowywała, że jak miałem 2 lata, to na urodziny młodszego brata mówiłem wierszyk jakiś Wincentego Pola, tam na północ, daleko, szumią puszczę ponad rzeką i opis całej Polski, to trzeba było wiedzieć. Więc 6-letni też czytałem i pisałem pierwszy egzamin do Jarosławia pojechałem ze zdziwieniem, że pytają tylko z tego, co się umie, bo myślałem, że to będzie coś niewiadomego i w dyktandzie niemieckim zrobiłem jeden błąd, że krowa ma rogi zgięte. A ja nie wiedziałem, co to jest krum i napisałem przez 1 M, a pisze się przez 2 M i to był jeden błąd, który zrobiłem. Bo wszystkie inne słowa, które znałem, to musiałem umieć. A dyktanty były codziennie z panią Górską, która nas uczyła w domu, może nie szkolnie, ale domowo, właśnie czytania, pisania francuskiego, niemieckiego. Codziennie był dyktat i pamiętam, jak podwójne linie, jak się pisało, jak się wyjechało poza linię, to się dostawało linią po łapach. No to było raz czy 2 razy, wobec tego nie wyjeżdżałem na linię, mam porządne pismo do dziś dnia. Od razu to było, nie wolno było wyjeżdżać poza linię, które były już zeszyty, zliniowane. I takie rzeczy były tak proste i jasne, że tych problemów czy konfliktów prawie nie było. Bo to, co przede wszystkim to, co było uważane, że tak ma być, to było konsekwentnie przeprowadzane. I wiadomo było, że jak mama czy ojciec powiedział, że ma być tak, a tak, to że nie przepuści. Tak ma być już. I wobec tegośmy każde powiedzenie rodzicom traktowali poważnie do wykonania, stale, bez przerwy, to, co było uważane za ważne, a to, co było uważane za mało ważne, no to czasem można było sobie pozwolić na niecałkiem dociągnięcie.
Teraz dalej, jak ten dzień powszedni po lekcjach?
No przed obiad o piersi, bo przed pierwszą jeszcze było czas na umycie rąk i przygotowanie się do obiadu. Tak, potem pierwszy dzwonek, pierwszy gong, 5 minut przed pierwszą, drugi. Pierwszy i jak był drugi rąk, trzeba było już być w holu przy jadalnym pokoju. Jak drugi rąk był, to się drzwi otwierało, wchodziło się do tego i stawało się przed stołem jadalnym i czekało. A rodzice już byli, bo od razu przychodzili. To też czekali na to. Nigdy się nie spóźniali, chyba że gdzieś musiał wyjechać, albo że dzisiaj ojca nie będzie, bo pojechał tu czy tam. Ale jeżeli byli w domu, to byli zawsze punktualnie na miejscu. Jak rodzice siedli, to myśmy też siedli. Potem była zupa, mięso jakieś z jarzyną, jarzyna jeszcze dodatkowo i jakaś legumina. Bez żadnych, i to przeważnie domowej, jak to powiedzieć, domowego pochodzenia. To znaczy jakieś kupne rzeczy, to co domowe, to było lepsze niż w sklepie kupowane. Z nim jakieś jarzyny, a to domowe, to dobra, jak skupione w sklepie, to w mieście, to nie wiadomo co, czy dobre, czy niedobre. Potem jak rodzice skończyli, to wstawali, zrywaliśmy się, dziękowaliśmy za obiad i przechodziliśmy do jego pokoju. Potem był jakiś czas, bo moda trzeba się było położyć na ziemi, po obiedzie na kwadras, na płasko, bez poduszki, bez niczego. Dla prostowania kręgosłupa, prawda? Dlatego leżenie było i słuchanie czytania ojca na przykład. Potem troszkęśmy gdzieś wylatywali na dół pobiegać, a po chyba o trzeci czy o któryś, bo znowu jakieś już mniej lekcyjne, ale jakieś zajęcia. Podwieczorek był. Też mleko, ani herbaty, ani kawy się nie piło, dla dzieci niezdrowe. I były jakieś owoce czy coś, o 7 czy pół do 8 chyba kolacja. Jedna potrawa była. Ulubione to była kasza chleczana z kwaśnym mlekiem na przykład, albo te proste potrawy były cenione i uważane za dużo lepsze i zdrowsze. Po kolacji znowu zależy od wieku, małe dzieci o 8, starsze o 9, jeszcze starsze o 10. Jak godzina ta i ta, to się stawało, mówiło dobranoc rodzicom i domownikom i szło się spać. Ja się bałem, pamiętam, było światło naftowe, nie było elektryczności w domu. Ja się bałem ciemności. To ja pamiętam jeszcze, jak się bałem ciemności. Żeby ta lampa jeszcze była tylko przygaszona i wtedy zasypiałem, jak była zgaszona, to byłem w strachu, że nie wiem, mnie wilki zjedzą czy coś. Spało się świetnie. Wszyscyśmy byli zdrowi, wysportowani, wyruszani.
A jak wyglądał dzień świąteczny?
Kaplicy domowej było 9 msza.
Ale pobudka była też o 7, tak?
Nie wiem, nie. To już w niedzielę było o 8 prawdopodobnie. To też trzeba było. Od salonu było takie przejście po paru schodkach i była kaplica. Duża na 300 osób, czyli właściwie tam. I kapelan stały. Jakiś czas, jak nie było kapelana, to przyjeżdżał z Jarosławia. Bernarden, reformata, tak, zakonnik. Na mszę o niego przywoziły i odwoziły, a nie zostawał na śniadaniu. I zawsze były różne rozmowy. I ci Bernardyni nie zawsze byli na poziomie, który rodziców zadowala.
W niej.